Cześć Ela.
Cześć Paja. Zapraszamy Was do wysłuchania naszego podsumowania roku 2020.
Zanim przejdziemy do naszego podsumowania, chcemy Wam jeszcze raz życzyć najlepszego nowego roku. Z naszej książkowej strony życzymy Wam samych dobrych lektur, a poza tym życzymy Wam oczywiście dużo zdrowia i spełnienia marzeń i wszystkiego, co najlepsze w tym nowym roku. Zastanawiałyśmy się długo, jak zrobić to podsumowanie, jak je przygotować, czy zrobić tak, jak w zeszłym roku robiłyśmy top 10 najlepszych książek. No i długo rozmawiałyśmy o tym z Elą, bo książki, które przedstawiamy Wam w naszym podcaście, to już są naprawdę takie, które bardzo nam się podobały i które chcemy Wam przedstawić. I w tym roku naprawdę czytałyśmy same dobre książki. Moja średnia na Goodreads to 4,2, więc
Bardzo dobry wynik.
bardzo dobry wynik. Chyba masz podobny, 4,0
Chyba
chyba,
tak, bo było
tak.
parę książek, które zniżyły ten wynik, ale poza tym
Myślę, że do
bardzo.
tego też przejdziemy, tak. Ale właśnie, tak jak sobie rozmawiałyśmy, że przedstawiamy same książki, które bardzo nam się podobają i które chciałybyśmy Wam przedstawić i które są naprawdę naszym zdaniem wartościowe. I wydaje nam się, że taka forma przedstawienia tych najlepszych 10 to byłoby jednak takie trochę powtarzanie tego, co już było.
Bo wśród tych, które wybrałybyśmy do 10 najlepszych książek, na pewno powtórzyłyby się te, które już gościły w naszych odcinkach.
Tak, dlatego postanowiłyśmy podejść do tego trochę inaczej i przedstawić Wam tak jakby trendy, które się u nas pojawiły. Po jakie książki, z jakich gatunków, albo poruszające jakie tematy w tym roku sięgałyśmy najchętniej, albo co jeszcze chciałybyśmy doczytać, albo jaki temat chciałybyśmy zgłębić w tym przyszłym roku. Myślę, że to będzie bardziej taka rozmowa właśnie o tym, co nas interesowało w zeszłym roku, czego czytałyśmy najwięcej, albo co się zmieniło w porównaniu jeszcze z jakimiś poprzednimi latami i jakby sobie to tak syntezować trochę.
Tak, dla nas to też było, przynajmniej dla mnie, myślę, że dla ciebie też bardzo ciekawe przeglądać właśnie wczoraj listę tych książek takim trochę analitycznym spojrzeniem, czego tu było dużo, czego mniej, czego więcej niż w poprzednich latach. I to nie jest tak, że wszystkie te trendy były jakieś uświadomione już z założenia, że w
Tak, że
styczniu
teraz
zeszłego
tak.
roku powiedziałyśmy sobie, będziemy czytać to i to, tylko po prostu to się rozwijało tak dosyć spontanicznie, to co nas interesowało i tytuły, które wpadały nam w ręce. Związane właśnie z danymi dziedzinami. Także wczoraj to było dla mnie bardzo fascynujące sprawdzić, jak to się prezentuje właśnie
Co tam
tak
się nowego
liczbowo, co się
pojawiało, tak.
pojawiło, co zostało z tych nowych trendów. Także myślę, że to też jest właśnie takie fajne czytelnicze spojrzenie na swój poprzedni rok, żeby zobaczyć, co tam dominowało wśród tych lektur.
Tak, zwłaszcza, że u nas, no my nie planujemy sobie, nie robimy sobie stosów, co będziemy czytać na przykład w danym miesiącu. Jedyne plany, jakie zawsze sobie robimy, to tylko jak jedziemy na wakacje, że trzeba wybrać jakąś konkretną liczbę książek, która z nami jedzie i do których jesteśmy tak jakby ograniczone, a będąc w domu, mając dostępne, nieprzeczytane tytuły na półce, to jest bardziej taka spontaniczna decyzja. Teraz mam ochotę na to, może sięgnęłabym po coś takiego, więc nie ma też właśnie takiego żadnego planowania, co będziemy konkretnie czytać, więc tak jak mówisz, też to się zmienia, no nie na co masz ochotę, jak się czujesz, co chcesz przeczytać, no nie? Z tym właśnie takim pomysłem chcemy przyjść tutaj z takim podsumowaniem. No i jak to u Ciebie wyglądało? Co pojawiło? Czy pojawiło się coś nowego, albo czy właśnie zgłębiałaś jakieś zainteresowania, które były już u Ciebie wcześniej?
Na pewno były takie rzeczy, które już od lat mi towarzyszą. Z takich trendów, które się wybijają właśnie na pierwsze miejsce, kiedy sobie tak przeglądałam książki, które przeczytałam w tym roku i co mi się też bardzo podobało, to było to, że starałam się w tym roku sięgać po książki z krajów, które słabo znam, albo autorstwa właśnie osób pochodzących z kultur, które nie są mi tak dobrze znane, więc to był dosyć taki globalny rok dla mnie. Może to też jest związane z tym, że siedzimy na miejscu i podróże są bardzo utrudnione, więc może tak podświadomie trochę szukałam tych podróży w literackim świecie. Zarówno tutaj mówię o powieściach, o literaturze pięknej, jak i o reportażach, które też dotyczyły właśnie bardzo wielu miejsc na świecie, więc poza takimi miejscami, które odwiedzam, powiedzmy, bardzo często, jak Irlandia, Anglia, Stany Zjednoczone, to miałam tutaj, nawet wypisałam sobie parę różnych takich krajów czy regionów, które się pojawiły często po raz pierwszy u mnie, albo no po prostu nie tak często się pojawiają jak wszystkie inne, więc mam tutaj na przykład Walię i Kornwalię po raz pierwszy chyba. Koreę, Palestynę, Izrael, wojenne Włochy, na przykład, tak jak czytam bardzo dużo na temat II wojny światowej, tak z perspektywy Włoch chyba jeszcze nic nie czytałam, więc to też było coś nowego. Właśnie Słowacja, Albania, Nigeria. To jest dosyć ciekawe, bo przeczytałam cztery albo pięć książek, które działy się w Afryce i wszystkie działy się w Nigerii przypadkiem. Także w tym roku była to Nigeria, mam nadzieję, znaczy w zeszłym roku, mam nadzieję, że w tym roku uda mi się trochę poszerzyć ten afrykański kontynent. Także tak jak mówię, bardzo, bardzo globalnie i jeszcze do tego mogę dodać, że miałam też całkiem sporo polskich autorów, co u mnie się nie zdarza, więc
Tak. Dużo
jestem.
żeśmy o tym rozmawiały, prawda? Ta nasza półka, gdzie leżą polscy pisarze i polskie pisarki, była taka dosyć skromna, a w tym roku naprawdę coś się tam podziało i pojawiły się
Rozrosła
nowe
się.
tematy. Tak. Masz jakąś taką książkę, od której się zaczęło, albo o której chcesz tutaj powiedzieć, albo która sprawia, że myślisz, że w polskiej literaturze jeszcze jest dużo do odkrycia, teraz tej najnowszej?
Właściwie wszystkie polskie książki, które przeczytałam w zeszłym roku, mi się podobały i były bardzo różne. Myślę, że to właśnie pozwala mi tak się przekonać, bo chyba tutaj winne jest trochę takie założenie związane z tym, o czym mówiłam przed chwilą, to znaczy, że Polskę to ja znam, więc wolę sięgnąć po coś, co jest zupełnie inne i co mi da właśnie wgląd w coś takiego nieznanego. Natomiast tutaj bardzo, bardzo ciekawe spojrzenia właśnie były i na Śląsk, który jest nam bardzo dobrze znany, kiedy czytałyśmy Od jednego Lucypera i opowiadałyśmy już o tej książce. I bardzo podobały mi się Strubki, które z kolei kojarzą mi się z wyjazdami w dzieciństwie właśnie na małopolską wieś, więc też coś znanego, opowiedzianego właśnie z czyjejś innej perspektywy. Jeszcze tutaj kilka mam wypisanych, ale nie będę, myślę, teraz wszystkich wymieniać, ale podsumowując, bardzo też podobało mi się to zanurzenie się w polskości i w śląskości, więc nie tylko to, co dalekie i obce, ale też to, co tutaj znane
I
i
bliskie.
bliskie.
No to bardzo ciekawe, bo udało mi się trochę poprawić mój wynik, jeśli chodzi o powieści, ale i tak non-fiction króluje w moim zestawieniu. Słuchajcie, myśmy sobie zrobiły tabelkę w Excelu, wykresy.
Tak, bardzo
Tak, bardzo
profesjonalnie.
profesjonalnie. Mamy je tutaj przed sobą. No i u mnie non-fiction to jest przeważające 60%. Ja sobie jeszcze wydzieliłam, można by na różne gatunki potem się rozdrabniać, ale jakby wydzieliłam sobie sekcję biografia, autobiografia, takie trochę to tak połączyłam i też mam sporo tych książek, bo to jest 28, dobrze widzę, tak, 28%. I jakby już wiem, że to jest temat, który bardzo lubię, biografia, autobiografię, zwłaszcza z perspektywy kobiecej i to jest coś, co w tym roku bardzo się u mnie często pojawiały książki, po które chętnie sięgałam, i takie, które w niesamowity sposób raz łączą prywatną historię, a dwa wychodzą poza tylko to, co jest rodzinne, prywatne, intymne, personalne i obierają sobie jakiś szerszy zakres, czyli to ja w kraju, albo ja w mieście, albo ja w kulturze, albo ja w historii. I właśnie patrzenie na to, jak autorki różnych książek podchodzą do siebie i swojej rodziny i swojej historii w takim ujęciu jednostkowym i szerszym, bardzo mnie interesowało w tym roku. Mam dla Was świetne przykłady takich książek. Jedna to Żółty Dom, który skończyłam wczoraj. To była ostatnia książka.
Załapałaś.
Załapałam się, tak, ale naprawdę ta książka jest niesamowita. Widziałam ją u Paci. Od Paci ją sobie zapisałam i jakoś trafiła na nasze półki. I naprawdę przewspaniale się to czyta. I to, jak wnikliwie autorka potrafi spojrzeć na siebie, będącą częścią dużej rodziny, a potem jeszcze spróbować odnieść się do miasta, w którym się wychowała, do Nowego Orleanu, i to, jak ten Nowy Orlean, ten bardzo stereotypowy Nowy Orlean na nią wpływa, i jak ona się nie odnajduje w tej wizji Nowego Orleanu, którą mają wszyscy, a która nie jest jej wizją. Więc takie tematy właśnie bardzo mnie interesowały. To ja w kontekście bardzo takim malutkim i w tym szerokim. Więc to jest jeden taki przykład. A druga książka to po prostu, ja ją pochłonęłam, to jest straszny grubas, ale to jest absolutnie przepiękna książka. Również jedna z lepszych, które przeczytałam też w grudniu. Słuchajcie, grudzień był jakiś szalony, ale udało mi się przeczytać naprawdę dobre książki. To jest Maria Stiepanowa, Pamięci Pamięci. Przewspaniale przetłumaczone, już wam powiem przez kogo, przez Agnieszkę Sowińską. Ta książka jest przepięknie napisana, właśnie próba wyjścia od historii rodziny i potem przejście przez jakby większą tożsamość, przez to, co to znaczy być Rosjanką, co to znaczy być Żydówką, jak pamiętamy o tym, jak nie pamiętamy, jak różne pamiątki rodzinne mogą być interpretowane. Bardzo takie tematy mnie interesowały. Mam jeszcze jedną taką książkę, słuchajcie, taką właśnie z pogranicza. Ni to esej, ni to reportaż, ni to właśnie wspomnienia. Ona jest tylko po angielsku, jest bardzo króciutka. To jest książka Durgi Chubos, Too Much and Not in the Mood. Ona jest Kanadyjką, jej rodzice są hinduskimi imigrantami. No i właśnie tutaj też pojawiają się te wszystkie te takie tematy, które ja bardzo lubię, czyli to takie bycie, skąd jestem, albo co mnie definiuje, albo jak wypadam na tle innych w kontekście takim kulturowo-społecznym. To są tematy, które bardzo mnie interesowały i to są właśnie przykłady takich książek, które jakby pozwoliły mi zagłębić się właśnie w te zagadnienia.
To bardzo ciekawe, bo ja tego samego, o czym ty mówisz, myślę, że szukam w reportażach i we wspomnieniach, które tutaj też u mnie na tym pięknym wykresie kołowym dominują. Jeśli chodzi właśnie o reportaż i inne non-fiction, tak to sobie podzieliłam, żeby już się nie rozdrabniać, to tutaj właśnie mam 24 i 22% moich lektur. I też kiedy się zastanawiałam i analizowałam, to wynikło z tego, że częściej jednak sięgałam po wspomnienia, zwłaszcza autorstwa kobiet, a reportaże też często albo pisane przez kobiety, albo dotyczące przede wszystkim losu kobiet. I często te reportaże, te historie były, tak jak ty mówisz, skupione na jednej osobie lub na rodzinie, na jakiejś konkretnej osobistej historii i oczywiście wychodziły potem
jakoś dalej,
tak. Czyli analizowały problem albo środowisko, sytuację, w jakiej znajdują się osoby podobnego pochodzenia czy z podobnymi problemami się borykające. I to bardzo mnie interesuje, więc widzisz, mamy podobne zainteresowania i znajdujemy je w innych gatunkach. Jeśli chodzi o przykład takiego reportażu, to jeden z najlepszych, jaki czytałam w tym roku, to są Chłopczyce z Kabulu, autorstwa Jenny Nordberg, w przekładzie Justyna Huni. To jest taki, jak widzisz, dosyć gruba cegła, taki dosyć monumentalny reportaż o dziewczynkach i kobietach właściwie też w Afganistanie i o tym, jak w rodzinach, które mają wiele córek, najstarsza z nich przejmuje rolę chłopca i do pewnego momentu, zanim wejdzie w wiek dorastania, chodzi w chłopięcych ubraniach, odgrywa chłopięce role, często w ten sposób pomagając rodzinie, bo chłopiec jest potrzebny, żeby jakoś móc funkcjonować w życiu społecznym, a nie tylko w takim domowym, prywatnym. To jest główne założenie tej książki, ale ona po pierwsze śledzi właśnie wiele osobistych historii, wiele rodzin, które się decydują na taki krok, ale też porusza bardzo, bardzo wiele problemów i takich zagadnień związanych z tą historią, to znaczy co to świadczy o społeczeństwie, jak to jest związane z kulturą, jak my możemy historycznie na przykład się do tego ustosunkować i porównać to na przykład z sytuacjami, które być może są nam bardziej znane w Europie, kiedy w dawnych czasach kobiety musiały przebierać się za mężczyzn, żeby pójść na uniwersytet, albo do wojska, albo wypłynąć na morze w ogóle, żeby zaznać jakiegokolwiek życia.
Świata zewnętrznego.
Świata zewnętrznego, dokładnie. Więc mimo, że oczywiście to są bardzo różne kultury, to tutaj Jenny Nordberg zauważa wiele wspólnych przyczyn, wiele takich podobieństw pomiędzy różnymi kulturami. Jest też mowa o Albanii, gdzie też panuje taki zwyczaj i właśnie planujemy obejrzeć film na ten temat, więc będziemy rozwijać, myślę,
te zainteresowania,
te zagadnienia, więc być może jeszcze kiedyś wrócimy do Chłopczyc z Kabulu, bo jest to, tak jak mówiłam, bardzo gruba książka, więc mogłabym też dużo tutaj opowiedzieć o tym, co jeszcze się tam wydarzyło, ale już teraz mogę wam bardzo gorąco polecić.
Ja widzę, że tutaj na tym stosie książek, które sobie przygotowałyśmy, żeby jakoś tak opowiedzieć o trendach, które się u nas pojawiały, masz takie jeszcze dwie.
Dwie, które cię interesują.
Tak, dwie, które mnie interesują. Jak one się łączą? I to mi się wydaje, to już jest takie twoje zainteresowanie, które już trwa od dawna.
Mówisz pewnie o książce autorstwa Carrie Danes,
tak.
Oko w oko ze złem, w tłumaczeniu Agnieszki Walulik.
Tak, to jest to.
To jest to. To tłumaczenie tego tytułu jest dosyć takie mylące, jak zresztą
clickbaitowe.
Clickbaitowe, tak samo jak zresztą opis z tyłu na okładce. Ja tę książkę mam z polecenia Natalii, z Nałogowych Czytaczek, także bardzo się cieszę, że napisała do mnie w temacie tej książki, bo właśnie czytając opis z tyłu, prawdopodobnie bym się na nią nie zdecydowała, więc już teraz mogę Wam powiedzieć, że to nie jest wcale książka o krwiożerczych mordercach i potworach, z którymi ma do czynienia autorka, która jest psycholożką sądową, tylko jest to właśnie bardzo taka wyważona pozycja opowiadająca o jej pracy, o psychologii sądowej, o po pierwsze tym, jak trudno kobiecie jest odnaleźć się i spełnić w tej karierze, a po drugie właśnie o pacjentach i o tym, jak krzywdzące jest takie właśnie portretowanie ich, jak zostało to zrobione na okładce tej książki, więc jest to dosyć ironiczne, że wydawnictwo zdecydowało się na taki krok. Ale pomijając właśnie tą promocję i te marketingowe zabiegi, myślę, że jeśli kogoś interesuje właśnie, czy to psychologia, czy to w ogóle nauki sądowe, to jest to książka, po którą warto sięgnąć. I u mnie właśnie to jest to zainteresowanie, o którym wspominasz i ono się pojawia od kilku już dobrych lat, czyli wszystko, co wiąże się z kryminologią, w ogóle zagadnieniem zbrodni i tego, co nas do niej popycha, kim są ludzie, którzy się tego dopuszczają,
jak
dlaczego
funkcjonują społeczności, jak w ogóle społeczność na nich reaguje, jakie jest ich postrzeganie, tak jak mówisz tutaj no, na okładce taki blurb, że potwory i strasznie krwiawi mordercy, a tutaj, że żeby jednak zniuansować i podejść tak jakby z wielu stron i z wielu perspektyw do tego problemu.
Ładnie, więc już sama ta okładka dostarcza tutaj tematu do rozmowy, który właśnie by mnie zainteresował. Oprócz tego dużo czytam właśnie dookoła medycyny sądowej, czyli antropologia sądowa i właśnie patomorfologia, tego typu książki, więc to też jest trend, który cały czas się utrzymuje. I co zauważyłam, to właśnie to, że coraz więcej jest w tej właśnie dziedzinie kobiecej perspektywy u mnie, bo zaczynałam od takich klasyków, powiedzmy, które pewnie wszyscy kojarzą, jeśli się też interesują tą dziedziną, czyli Johna Douglasa i Mindhuntera, albo Roberta Resslera i wszystkich tych jego opowieści z FBI, albo Billa Bassa i fantastycznej Trupiej Farmy, którą zresztą uwielbiam, ale potem właśnie zaczęłam sięgać po takie mniej chyba znane, ale na szczęście coraz częściej spotykane właśnie książki napisane przez kobiety. Tutaj wspominałam już o Carrie Danes, którą w tym roku przeczytałam. Była też Judy Melinek i jej bardzo dobra książka na temat medycyny sądowej. I też wczoraj skończyłam właśnie książkę autorstwa Klikow, która jest antropolożką sądową i pracowała przy ekshumacji masowych grobów w Rwandzie, w Kosowie i innych takich miejscach, gdzie doszło do ludobójstwa, więc te książki nie tylko się wpisują w ten trend po prostu, który mnie interesuje, ale też dostarczają zupełnie innej perspektywy, bo kobiety w tych zawodach, zresztą w wielu innych zawodach, mają ze sobą zupełnie inne doświadczenia, zupełnie inną drogę musiały przejść, żeby osiągnąć to, co dla niektórych mężczyzn jest po prostu oczywiste i to też bardzo się rzuca w oczy, więc myślę, że ciekawie się łączy tutaj moje zainteresowanie medycyną sądową i kryminologią z feminizmem. Nie spodziewałam się tego, ale właśnie wczoraj zauważyłam,
że tak jest.
Że tak jest.
To ciekawe, co mówisz, bo ja jeszcze tutaj z takich tematów, które sobie, nie że wybrałam, ale które pojawiły się po prostu w ciągu roku, to jest właśnie temat antyrasizmu i temat rasizmu w ogóle. Co ma swój początek w całym ruchu Black Lives Matter, o którym było głośno przy okazji strasznej tragedii, jaka spotkała George'a Floyda i wtedy jakoś tak wybuchły te różne tematy i polecajki i ja postanowiłam się tego trzymać, więc jakby w ciągu roku wybierałam sobie różne tematy i różne książki, żeby sobie poczytać i więcej się dowiedzieć, więc wybrałam sobie różne od takich klasyków jak Jamesa Baldwina, o którym mówiłam przy okazji Dziennika Wakacyjnego.
Tak, mi się wydaje.
Potem jeszcze był Frantz Fanon, który trochę mnie rozczarował, jeśli chodzi perspektywę, punkt, z jakiego się wypowiada, bo Frantz Fanon no, nie ma zbyt dobrego zdania o kobietach w ogóle. Nie, że tylko o mnie jako o białej kobiecie, bo co jest zrozumiałe, ale w ogóle o kobietach nie ma zbyt dobrego zdania. Za to książki w tej tematyce poruszające właśnie niesprawiedliwości rasowe, klasowe, właśnie z punktu widzenia czarnych kobiet, książki, po które sięgałam w tej tematyce, były naprawdę bardzo dobre. I to są dwie. Jedną czytałam online na Skribidzie. To jest This Bridge Called My Back. To jest zbiór esejów, naprawdę one są napisane w latach 70. i tam są tak rewolucyjne pomysły na to, jak można by zorganizować społeczeństwo, co jest nie tak w tym, jak społeczeństwo funkcjonuje. Naprawdę, jak ja to czytałam, to po prostu oczy mi się otwierały tak szeroko i czułam ogromny dyskomfort, co oznacza, że to jest naprawdę ważna książka. I że naprawdę wiele rzeczy poukładałam sobie po tej lekturze. Również ogromny dyskomfort towarzyszył mi, gdy czytałam książkę Loly Olufemi. To jest brytyjska feministka i działaczka społeczna, Feminism Interrupted. Ta książka też jest tylko po angielsku i również taki duży dyskomfort, że jednak wielu rzeczy jeszcze nie mam poukładanych i w wielu rzeczach czuję się zbyt komfortowo albo patrzę na nie nie tak wieloperspektywicznie, jakbym mogła. W ogóle tutaj w tym temacie takich poruszania, wychodzenia poza jakby swoją strefę komfortu i czucia pewnego jakby niepokoju, pojawia się też ten temat, który nam się pojawił, w ogóle pojawia nam się ostatnio w rozmowach o tym tak zwanym obiektywizmie. I że ja, słuchajcie, skłaniam się do tego, znaczy ja na pewno się skłaniam,
Ja
też się
też.
skłaniam, że nie ma czegoś takiego jak obiektywizm, słuchajcie. Myślę, że kiedyś do tego wrócimy przy okazji jakiejś wybranej książki, ale teraz tylko zaznaczam, co mnie interesowało i jakie głosy się u mnie pojawiały, więc znowu jakby perspektywa kobieca jest czymś, co bardzo mnie interesuje. Bardzo dobre są te dwie książki osobom czytającym po angielsku i chcącym jakby dokształcić się trochę i zrozumieć więcej na temat świata z jakiejś naprawdę zupełnie innej perspektywy, to bardzo polecam te dwie książki. No i mam jeszcze jeden temat taki zaznaczony, ale też myślę, wrócimy do tego przy okazji odcinka, który już planujemy. To są książki dotyczące praw zwierząt. Bardzo, bardzo dużo tego czytam i myślę, że chętnie Wam o tym opowiem przy okazji naszego odcinka, który planujemy, ale bardzo się cieszę, że udało mi się wreszcie przeczytać Petera Singera, taki po prostu top of the top, najważniejszą książkę. I bardzo się cieszę, że przeczytałam, w ogóle to była pierwsza książka, którą przeczytałam w zeszłym roku, bo sobie to sprawdziłam jeszcze chwilę temu. To był Darek Gzyra, jego esej o zwierzętach. Naprawdę dziękuję za świńskie oczy. To była moja pierwsza książka przeczytana w zeszłym roku. Tak zaczęłam zeszły rok. Ten rok zaczynam w ogóle z Olgą Tokarczuk, więc po prostu jestem taka szczęśliwa.
Bardzo dobre
Bardzo, bardzo
towarzystwo.
dobre towarzystwo, tak. Więc to jakby jeszcze tak uzupełniając, co się jeszcze u mnie pojawiało. A u ciebie jeszcze coś jeszcze na coś chciałaś zwrócić uwagę?
Tak, ja jeszcze mam dwa tematy i też myślę, że tylko wspomnę tutaj krótko, bo to są książki, o których chciałabym szerzej opowiedzieć w osobnych odcinkach. Pierwszy z takich tematów to Śląsk i w ogóle śląskość. A do tego dochodzą to, co jest jakby oczywiste, kiedy mówimy o Śląsku, relacje polsko-niemieckie, właśnie pogranicze, właśnie jak się kształtowały stosunki między Polakami, Niemcami, Ślązakami i czy w ogóle można odróżniać te trzy tożsamości od siebie, czy one w pewnych miejscach przenikają
Mykają
się
się,
na
tak.
tyle, że właściwie trudno powiedzieć, czym się charakteryzuje Polak, czym Niemiec, a czym Ślązak na tym no, tutaj terenie, na którym żyjemy, więc przeczytałam kilka zbiorów reportaży na ten temat i ostatnią taką właśnie wisienką na torcie była książka Kajś Zbigniewa Rokity, ale to nawet nie będę zaczynać teraz o tym opowiadać, bo jak zacznę, to kolejne 5 minut macie gwarantowane, a myślę,
A tak
że
Wam zagwarantujemy 15 minut z tą książką, bo ja też ją przeczytam i wtedy po prostu zaśląskujemy Was.
dobrze, to w takim razie mamy ustalone.
Tak.
I jeszcze ostatni temat, który tutaj sobie wypisałam, to takie zestawienie właśnie religia, seksualność, kultura, tak to nazwałam i czytałam zarówno kilka powieści, jak i kilka właśnie reportaży, czy nawet esejów związanych z tymi zagadnieniami i z tym, jak one funkcjonują. Przede wszystkim czytałam o Polsce, ale też o innych kulturach, o innych religiach, o innych krajach, innych miejscach na świecie. Było też trochę wspomnień właśnie związanych z takim poszukiwaniem tych zależności i swojej tożsamości w związku z na przykład orientacją seksualną i religijnością, więc to był taki kolejny motyw, który się u mnie przewijał i jedna z najlepszych książek dotyczących tego zagadnienia poniekąd to Bird Sinkings, którą dostałam od Ciebie na urodziny.
Jej,
więc...
trafiłam z prezentem.
Więc też myślę, że może kiedyś uda nam się wrócić do niej i porozmawiać na ten temat.
Więc jak widzicie, naprawdę bardzo dużo, bardzo dobrych książek było w zeszłym roku. Staramy się i będziemy dalej tak robić, polecać Wam te, które najbardziej nam się podobają. Więc no nie wspominamy o tych, które nam się nie podobały, a parę też takich było. Jaka była... Miałaś parę najgorszych książek w zeszłym roku. Czy coś je łączy? Możesz coś o nich powiedzieć? Co było w nich takiego, że były naprawdę okropne?
Naprawdę okropne. Było kilka takich książek i jak się zastanawiałam, co je łączyło, to właśnie przede wszystkim, bo to były powieści głównie, i to była nieumiejętność odmalowania pełnowymiarowych bohaterek, bo głównie chodziło o postaci kobiece, i posługiwanie się właśnie jakimiś strasznymi kliszami i schematami i właśnie takimi stereotypami też płciowymi, właśnie w rysowaniu bohaterek, w mówieniu o tym, co jest dla nich ważne, albo o decyzjach, które podejmowały. Więc tutaj myślę, że tutaj jest coś, co bardzo mnie zaczęło denerwować jakiś czas temu.
Tak.
I już nie jestem w stanie już czerpać przyjemności z książki, jeśli brakuje mi takiej pełnowymiarowej bohaterki, z którą można by się naprawdę identyfikować, którą można by poznawać jakoś dogłębnie i której wybory byłyby zrozumiałe, podyktowane czymś, co jest w niej, a nie czymś, co jest
jakby narzucone
stereotypem. Nie przez jej środowisko, tylko przez jakąś taką kliszę, którą posługuje się autorka czy autor.
Tak, to ja miałam ten sam problem. W ogóle bardzo mało złych książek czytałam, bo teraz już jesteś... Ja przynajmniej jestem na takim etapie, że jak coś mi się nie podoba, to po prostu... Rzucę tym koniec. Ale to akurat, tę książkę akurat przeczytałam, bo uwielbiam trylogię Philipa Pullmana, Mroczne materie. I teraz po angielsku, po polsku jeszcze nie wychodzą tak jakby sequele i prequele do tego. I o ile prequel był bardzo dobry, to teraz miałam w zeszłym roku, to też była jedna z pierwszych książek, które przeczytałam, sequel, gdzie autor opisuje swoją bohaterkę, którą poznajemy jako dziecko, a teraz już jest dorosłą kobietą. I on sobie naprawdę nie radzi z tym. Nie radzi sobie z tym, jak funkcjonują młode kobiety i jak się o nich pisze. Było też bardzo dużo różnych stereotypowych też zagrań i zachowań. Kompletnie niepotrzebna scena gwałtu. To jest naprawdę niepotrzebne, tak pisanie i wprowadzenie takiego dramatu tylko shock value, tylko dla jakiegoś takiego zszokowania czytelnika i czytelniczki. Poza tym no, była bardzo źle napisana, jeśli chodzi o połączenie wątków. To był też problem z drugą książką, która mi się nie podobała, ale którą skończyłam. Wspominałam Wam o Laurze Purcell, o jej dwóch książkach, które bardzo mi się podobały i są wspaniałe, klimatyczne, świetnie napisane powieści z dreszczykiem, takie gotyckie. No i ta trzecia, za którą się zabrałam, była bardzo dobrze napisana, bo ona świetnie potrafi pisać. Jeśli chodzi o tak jakby dobór słów i tworzenie klimatu i zbadanie obszaru, o którym pisze, żeby to było tak jakby wiarygodne historycznie, ale kompletnie tym razem sobie nie poradziła jakby ze zbudowaniem i połączeniem, doprowadzeniem historii do jakiegoś takiego satysfakcjonującego końca. Więc to były w sumie dwie chyba jedyne najgorsze książki, więc jedną przeczytałam w styczniu, jedną w grudniu, więc jakaś taka klamra. Ale poza tym to już naprawdę sobie odpuszczam. Jak coś mi się nie podoba, to po prostu odkładam to i nie czytam, bo dzięki temu mogłam przeczytać bardzo dużo naprawdę świetnych książek w tym roku.
To może ja jeszcze powiem, bo to będzie unpopular opinion.
Okej, dobra, ja wiem, że ty się chcesz podzielić.
Chcę się podzielić, tak, chcę się podzielić tytułem tej jednej z tych powieści, które tak bardzo mi się nie podobały, a to dlatego, że to jest bardzo popularna książka. I w podsumowaniu roku na Goodreads wyszła mi jako jedna z najbardziej lubianych właśnie na tym portalu. I u wielu, wielu osób widziałam ją, gdzie były to recenzje właśnie pełne zachwytów, więc dlatego chcę się tym podzielić, żeby może ktoś z Was albo któraś z Was odezwie się do mnie i powie, co w tej książce jej się podobało, żebyśmy mogły sobie o tym podyskutować, bo ja bardzo chętnie poznałabym inną perspektywę.
I teraz ta książka to...
Ta książka to Gdzie śpiewają raki, Dilly Owens. Strasznie, z ogromnym trudem przez nią przebrnęłam, więc przeczytałam całą, licząc cały czas, że coś zaskoczy i że zacznę rozumieć bohaterkę, albo że odkryję, że ona jednak ma jakąś głębię. I ja tej głębi nie znalazłam. Właśnie chętnie porozmawiam z kimś, kto
odnalazł,
się zachwycił
tak.
I odnalazł tę głębię. Czekam na Wasze komentarze.
Dobra, więc to były tak jakby te złe książki, o których Wam nie mówimy, bo po pierwsze jest ich mało, po drugie lepiej mówić o naprawdę dobrych książkach, które chcemy Wam z wielkim entuzjazmem polecać. Więc teraz ja Ci, Ela, polecę z książek, które przeczytałam w zeszłym roku, które chciałabym, żebyś Ty przeczytała, to właśnie myślę, że jest ten wspomniany już dzisiaj Żółty Dom. Myślę, że naprawdę jest to świetnie napisana książka i myślę, że mogłaby Ci się spodobać. I oczywiście jeszcze Mapa, która jest Twoją książką, a którą przeczytałam najpierw.
To ciekawa historia.
Więc polecę Ci jednak najpierw swoją książkę, jakby to miało znaczenie, która jest moja, która jest Twoja, ale jednak Żółty Dom.
Żółty Dom.
Żółty Dom, tak.
Dobrze.
Tak.
Ja wahałam się, co Ci polecić i pierwszy taki wybór to były właśnie Chłopczycy z Kabulu, o których już trochę tutaj opowiedziałam, ale właśnie dlatego, że już się tutaj pojawiły, to żeby wrzucić jeszcze coś nowego, to myślę, że w tym nurcie, o którym wspominałaś, to bardzo by Ci się spodobał Ku Klux Klan, o którym też już opowiadałam w którymś z wcześniejszych odcinków. Myślę, że to by było ciekawe uzupełnienie tych antyrasistowskich
tematów. Więc jak widzicie, ja chyba jeszcze trochę będę wracać do 2020 roku książkowo, żeby pożyczać książki od Eli. Mam nadzieję, że czeka mnie bardzo wiele różnych ciekawych odkryć. Ciekawe w jakich tematach naprawdę było, bo jestem, wiele różnych nowych zagadnień się pojawiło w zeszłym roku, więc liczę na to, że tak będzie i w tym.
Ja też mam taką nadzieję. Już zaczęłyśmy dzisiaj, tak jak mówisz, czytać kolejne pierwsze książki tegoroczne i mam nadzieję, że to dobra zapowiedź na cały rok, że będziemy znajdować też tyle czasu, ile udało nam się w zeszłym roku znaleźć na czytanie i że tyle świetnych lektur też odkryjemy, co w zeszłym roku.
Mamy nadzieję, że to takie podsumowanie będące bardziej omówieniem zeszłego roku Wam się spodobało. Ciekawe jesteśmy, czy Wy też macie jakieś tematy, które lubicie odkrywać albo które poznałyście w zeszłym roku i które stanowią dla Was jakby zupełnie nową dziedzinę książek. Jeżeli tak, no to oczywiście zachęcamy Was do kontaktu, do komentowania na naszych stronach na Instagramie i na Facebooku. Mamy nadzieję, że spędzicie z nami kolejny rok podcastowych odcinków i pełen książek. A tymczasem do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.